czekając ostatnich wyroków boskich do pełnienia, będąc przy rozumie i wszelakiej przytomności, acz nie własną, lecz uproszoną ręką, następujące ustalenia woli mojej tem testamentem czynię rozporządzenie i oświadczenie, że chcę, pragnę i stanowię za łaską Boga mego resztę momentów moich dożyć i umierać w nienaruszonej religii katolickiej rzymskiej i posłuszeństwie ku świętej stolicy apostolskiej rzymskiej. A jeżeli mnie występki moje goryczą napawają, rzucam się z najgłębszą pokorą na łono miłosierdzia Zbawiciela mego. Ta ufność wszystko mi osładza. Ciało moje niech będzie pogrzebione na cmentarzu kościołu ciechanowieckiego i zobowiązuje mocno wszystkich egzekutorów, aby przy moim pogrzebie żadnych okazałości nie dopuszczali.
Przyrodnik z Ciechanowca. Ksiądz Krzysztof Kluk. Audycja dokumentalna Andrzeja Danilczuka.
Jesteśmy w środku naszego archiwum, niedaleko dokumentów, które dotyczą księdza Krzysztofa Kluka, zgonu jego matki, jego zgonu i wielu innych dokumentów tego wielkiego kapłana i wielkiego przyrodnika.
Ksiądz dr Eugeniusz Borowski, dyrektor archiwum diecezjalnego w Drohiczynie.
Mamy tutaj metrykę jego chrztu. Ta metryka jest napisana z takimi błędami, że zastanawiamy się, czy tak był znany jego ojciec Jan albo Adrian, czy też ten, kto zapisywał, był jakby nieprzytomny, bo mamy tutaj zapis taki. Dnia 13 septembry 1739 roku ochrzciłem Jana Krzysztofa, syna pana Jana Krzysztofa, mistrza sztuki murarskiej, architekta i Elżbiety, małżonków ślubnych. Świadkami byli Mateusz Stodolski, notariusz z zamku i Zuzanna Pisulska z domu plebańskiego. Proszę zauważyć, że w metryce nie ma nazwiska chrzczonego, nie ma nazwiska ojca, nie ma nazwiska panieńskiego matki, więc w jednej metryce aż tyle błędów. Ale widocznie, kto to jest ten mistrz sztuki murarskiej, architekt, w Ciechanowcu tak było wiadomo, że nazwiska już nie trzeba było cytować.
Urodził się Krzysztof Kluk w mieście Ciechanowcu na Podlasiu roku 1739, dnia 13 września, z szlachetnego ojca Jana Krzysztofa Kluka, architekta. Oboje rodzice jego wyszli niegdyś z Warmii i w podlaskiem województwie osiedli. Krzysztof Kluk brał początki nauk w Warszawie, potem w Drohiczynie. Nareszcie poezji i retoryki uczył się w Łukowie w szkołach pijarskich. Widząc nieraz plany architektoniczne ojca swego, powziął gust do rysunków i pierwsze ich początki brał w tymże mieście Łukowie. Czas od innych zabaw wolny łożył na czytanie książek. Osobliwie historię naturalną w sobie zamykających, tak w polskim, jak w niemieckim języku, o której potem wydał 14 książek.
Kluk uczęszczał do różnych szkół.
Redaktor Krystyna Marszałek-Młyńczyk, autorka książki o księdzu Krzysztofie Kluku, honorowy obywatel Ciechanowca.
W Drohiczynie była to szkoła jezuicka, w Łukowie pijarska, a w Warszawie misjonarska. Jego ojciec, Jan Adrian Kluk, Budował kościoły i pałace w różnych miejscowościach Polski. Związany był przez długi czas z kościołem Świętego Krzyża w Warszawie, dlatego że współpracował z architektem Jakubem Fontaną. Po urodzeniu Krzysztofa Kluka rodzina Kluków wyjechała do Warszawy. Wiemy, że Kluk już we wczesnych latach swego życia uczęszczał do szkółki parafialnej przy kościele Świętego Krzyża, gdzie uczył się bezpłatnie języków niemieckiego i francuskiego. Później natomiast wydaje się, że na decyzję o studiach u misjonarzy wpłynęły powiązania Ossolińskich. Była to rodzina zamożna, bardzo wpływowa i związana z misjonarzami przez księdza Piotra Śliwickiego, wybitnego przyrodnika w owym czasie, który właśnie był rektorem seminarium misjonarzy przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie.
Mając skłonność do stanu duchownego, Krzysztof Kluk udał się w roku 1761 do Seminarium Księży Misjonarzy u Świętego Krzyża w Warszawie i we 2 lata na kapłaństwo był poświęcony. Stąd wzięty został na kapelana domowego od jaśnie wielmożnych Ossolińskich starostwa nurskich. Uczyniony był potem plebanem wileńskim, a w krótkim czasie, to jest roku 1770, został proboszczem ciechanowieckim po śmierci poprzednika swego, księdza Kaspra Kokoszki.
Rodzina Ossolińskich jest uważana za sponsorów księdza Krzysztofa Kluka. Książę Franciszek Maksymilian Ossoliński darzył ojca Kluka Jana Adriana, ale potem opiekę nad Krzysztofem przejął jego syn Tomasz. Finansował naukę po ukończeniu seminarium, sprowadził go na nadwornego kapelana swego dworu w Nurze, a później załatwił mu parafię w Winnej. Klukowi zależało na tym, by być bliżej miasta i by być bliżej dworu, bowiem dwór Ossolińskich znajdował się głównie w Ciechanowcu. W Ciechanowcu również mógł prowadzić badania. Dlatego też w 1777 roku, kiedy zmarł proboszcz kościoła Świętej Trójcy Kacper Kokoszka, Kluk przejął parafię w Ciechanowcu.
Księdze Liber Exercitandorum. To jest księga tych, którzy odbyli rekolekcje w klasztorze siemiatyckim księży misjonarzy. Jest 5-krotnie zanotowany Krzysztof Kluk jako ten, który przyjechał do klasztoru, żeby pomyśleć nad sobą, żeby skupić się, żeby odnowić ducha. Wtedy jeszcze nie był proboszczem, tylko altarzystą w kościele ciechanowieckim. O nim to zapisano 15 kwietnia. Zakończył rekolekcje duchowe, 5-dniowe, wielce czcigodny ksiądz Kluk, altarzysta i wikariusz kościoła ciechanowieckiego. Podjął te rekolekcje, aby odnowić w sobie kościelnego ducha. Prowadził go w czasie tych rekolekcji czcigodny ksiądz misjonarz Paweł Ciesielski. I takich notek mamy jeszcze 5. Dowodzi to, że był księdzem, który szukał pogłębienia swojej wiary, a do Siemiatycz przyjeżdżał nie tylko po to, ale korzystał z gabinetu historii naturalnej księżny Jabłonowskiej, do którego zresztą wiele cennych rzeczy przekazał i w którym opracowywał swoje dzieła, zwłaszcza na temat mineralogii i inne, w oparciu o zbiory Jabłonowski.
Księżna Anna stworzyła pierwszy w tamtych czasach gabinet historii naturalnej, który odwiedzali królowie. Przecież tam bywał Stanisław August Poniatowski, Tam bywali monarchowie z Niemiec, z Rosji, a historia naturalna to oczywiście zbiory przyrodnicze, zbiory zoologiczne, ciekawy zbiór muszli, również minerałów, ale poza tym księżna zbierała eksponaty etnograficzne z całego niemal świata, bowiem księżna utrzymywała współpracę z kupcami holenderskimi, którzy także na jej zamówienie sprowadzali bardzo wiele eksponatów z całego świata. Korzystanie z tego gabinetu historii naturalnej pociągały Kluka ze względu na to, że stanowiły olbrzymi materiał do jego badań. Również bardzo ciekawa była biblioteka. W bibliotece księżnej znajdowało się 3400 tytułów książek naukowych, które także pomagały Klukowi w jego badaniach.
Miejsce, w którym znajdujemy się, ma szczególne znaczenie dla życia księdza Krzysztofa Kluka.
Norbert Tomaszewski, kustosz Muzeum Rolnictwa imienia Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Przed nami Kościół Świętej Trójcy, budowla, która powstała w latach 30. XVIII wieku za pieniądze i z fundacji rodziny Ossolińskich, konkretnie Maksymiliana i Tomasza Ossolińskich. Natomiast architektem kościoła był Jan Adrian, bądź też Adrian Kluk, sprowadzony z Warmii przez książąt Ossolińskich. Adrian Kluk był ojcem księdza Krzysztofa Kluka i tutaj właśnie w 1739 roku, 13 września, przyszło na świat piąte jego dziecko, Jan Krzysztof Kluk. Poza kościołem Świętej Trójcy mało zachowało się do dnia dzisiejszego pamiątek związanych z księdzem Krzysztofem Klukiem. Jedną jest pomnik dłuta Jakuba Tatarkiewicza stojący po prawej stronie kościelnego muru. Ten pomnik stał do czasów II wojny światowej w miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy, gdzie teraz stoi rzeźba Świętego Floriana. Pomnik został uroczyście odsłonięty w dniu 25 kwietnia 1850 roku. Ufundował go właściciel miasta Ciechanowca, Stefan Ciecierski. Tablica nagrobna księdza Krzysztofa Kluka znajduje się po stronie prawej w stosunku do ołtarza ciechanowieckiego kościoła. W podziemiach pochowany był ksiądz Krzysztof Kluk. Niestety do dnia dzisiejszego już jego szczątki się nie zachowały. Na tej tablicy czytamy: księdzu Krzysztofowi Klukowi, kanonikowi kruszwickiemu, dziekanowi drochickiemu, proboszczowi ciechanowieckiemu, pierwszemu przyrodopisarzowi w języku polskim, tu w mieście Ciechanowcu urodzonym w 1739, zmarłym w 1796 roku, Stefan Ciecierski, jednocześnie z posągiem przed tym kościołem umieszczonym, pomnik ten wystawił w 1848 roku. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest ściśle związane z osobą i z działalnością duszpasterską księdza Krzysztofa Kluka. To właśnie przed tym ołtarzem przez 26 lat sprawował swoją posługę duszpasterską. Sprzed tego ołtarza prezentował fragmenty swoich myśli związanych z nowoczesnym rolnictwem, właściwym podejściem do zwierząt, jak również z właściwymi stosunkami międzyludzkimi, bowiem ksiądz Kluk jakimś rewolucjonistą nie był, ale dostrzegał krzywdę, biedę, zwłaszcza chłopów i również szukał środków na zmianę tej sytuacji.
Jeśli chodzi o jego osobowość kapłańską, był człowiekiem kochanym, kontaktowym. Jego kazania były chętnie słuchane. Zdawał sobie sprawę, że od ducha narodu wszystko zależy i dlatego z jednej strony piętnował wady, z drugiej promował cnoty, także miłość ojczyzny, ale podbudowaną miłością bliźniego i szacunkiem dla innych narodowości. Nie było w nim szowinizmu, ale był głęboki patriotyzm. Czasy były trudne, wiadomo, to już był schyłek Rzeczpospolitej, więc chciał jakby jak skarga ratować to wszystko, co się da ocalić. Strzegł się dwóch skrajności. Nie był racjonalistą w tym znaczeniu, że Bóg to tylko rozum, ale z drugiej strony doceniał ogromnie treść przekazu, a nie tylko formę. Często w tamtych czasach forma przerasta treść. Chodzi o wielosłowie, a treści mało. Tymczasem u niego tak nie jest. Ale jeśli chodzi o jego głębię duchową, wpisał się jako ksiądz do Bractwa Trójcy Przenajświętszej i potem za jego przykładem kilka lat później zapisała się jego matka i mamy ją też wpisaną jako członkinię Bractwa Trójcy Przenajświętszej, które miały dodatkowe obowiązki. Odmawiali w odpowiednim czasie koronkę do Trójcy Przenajświętszej. Jeszcze zbierali się przy ołtarzu. On odprawiał specjalną mszę świętą, stąd był altarzystą w pierwszej fazie swojego kapłaństwa w Ciechanowcu. To wszystko świadczy, że on szukał tego co więcej, a nie jakiegoś minimalizmu, czy też tylko prostego pouczania. Zresztą bardzo wchodził w ludzki los, rozmawiał z ludźmi. To pozostało i we wspomnieniach, i w opisach, że zatrzymywał się przy pracujących rolnikach, rozmawiał z nimi, dopytywał się o warunki pracy, życia, egzystencji, więc znał parafian i oni go znali.
Matka Kluka, Marianna Elżbieta, prowadziła gospodarstwo syna przez 23 lata, od 1771 roku od śmierci męża, aż do 1794. Przyjechała do Ciechanowca w bardzo trudnym dla Kluka momencie, ze względu na to, że jak on objął parafię w 1770 roku, był przez 4 lata sam. Nie miał żadnego wikariusza i musiał się zajmować wszystkimi sprawami samodzielnie. W związku z tym pomoc matki była mu bardzo potrzebna. Matka głęboko religijna, o czym świadczy to, że należała do Bractwa Trójcy Przenajświętszej, była bardzo wrażliwa na nieszczęścia innych, co potem się także przejawiło w działalności Kluka, który bardzo się interesował wszystkimi nieszczęściami, pomagał ludziom. Była pracowita, skrupulatna, zaradna i miała zmysł praktyczny. Zbierała różnego rodzaju przepisy gospodarskie, które potem Kluk spisywał w księgach parafialnych, jak kisić kapustę, jak przetwarzać owoce na powidła, na kompoty i cała masa wspaniałych rzeczy, które można by wykorzystywać dzisiaj z doskonałym rezultatem.
Mama się opiekowała wtedy siostrą, która w zasadzie była pod opieką też sióstr miłosierdzia Szarytek, bo ufundowany został szpital Szarytek naprzeciw kościoła. W związku z tym jego siostra, właśnie ta niepełnosprawna umysłowo, była oddawana pod opiekę tych sióstr wtedy, kiedy miała jakieś fazy trudniejsze dla ludzi psychicznie chorych, ale w zasadzie bywała na plebanii i wtedy mama mogła się nie tylko księdzem opiekować, ale również swoją córką chorą.
Ksiądz Kluk całym swoim życiem udowodnił, że był wielkim patriotą, był wielkim Polakiem. Tu właśnie z kazalnicy kościoła ciechanowieckiego w czasie insurekcji kościuszkowskiej, w czasie ogłaszania informacji o uchwaleniu Konstytucji 3 maja, w czasie najtragiczniejszych i najradośniejszych momentów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, informował swoich wiernych o tym, że Polska upada, że Polska potrzebuje pomocy, że należy kochać taką ojczyznę. Może ona być źle rządzona, ale należy ją kochać jaką jest, a być może następne lata przyniosą poprawę i będziemy żyli w kraju szczęśliwym i dostatnim.
Głównym motywem działania Kluka była przede wszystkim użyteczność dla kraju. Właśnie to, że mieszkam w tym kraju, że korzystam z dóbr tego kraju, w związku z tym muszę być temu krajowi użyteczny. To jest właśnie ta główna myśl, która powinna przyświecać wielu współczesnym. Jako kapłan wrażliwy, bardzo religijny, obowiązkowy, jako pisarz napisał przecież 16 ksiąg, z tego 14 poświęconych historii naturalnej, w których propagował nowoczesne rolnictwo oparte na najnowszych dokonaniach europejskich.
Ciechanowcu, pełniąc gorliwie i przykładnie powinności kapłana i pasterza owieczek swoich parafianów, ksiądz Krzysztof Kluk nie zaniechał uczonej pracy swojej, to jest bawić się książkami. Poznał się i zaprzyjaźnił z jaśnie oświeconą Anną z książąt Sapiechów Jabłonowską, wojewodziną brasławską, miał u niej w Siemiatyczach otwarty każdego czasu porządny gabinet naturalny i bibliotekę, z której potrzebnych książek chętnie mu użyczano. Tak pożytecznie czasu używając, zrobił dzieło o roślinach potrzebnych i pożytecznych we trzech tomach z figurami. Pierwszy zamyka w sobie obszerną wiadomość i przypisy o ogrodach i roślinach ogrodowych. Drugi o drzewach, lasach i ziołach dzikich. Trzeci o rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich. Niezmordowany w pracach swoich ksiądz Kluk nie przestał na tych dziełach, ale tchnąc cały ludzkością i miłością bliźniego i usiłując dogodzić razem i ciekawości uczonych i potrzebie uboższych, mniej światła mających, zebrał pracowicie dykcjonarz roślinny, na systemacie sławnego Linneusza zasadzony. Opisuje w nim porządkiem abecadłowym wszelkiego gatunku rośliny. Wykłada dostatecznie przymioty ich właściwości, różnice oraz użytek ekonomiczny i lekarski. Ksiądz Kluk na żądanie Komisji Edukacji Krajowej napisał botanikę podług prospektu Pawła Czępińskiego, medycyny doktora, która zdaniem mężów w tej magistraturze zasiadających stwierdzona była i za elementarną książkę dla szkół narodowych wyznaczona.
Współpraca księdza z Komisją Edukacji Narodowej była zawsze traktowana i jest dotąd marginalnie, peryferyjnie.
Profesor doktor habilitowany Irena Stasiewicz-Jasiukowa, przewodnicząca Komitetu Historii, Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.
A przecież ta współpraca zajęła mu ponad 10 lat w jego stosunkowo krótkim życiu, bo Kluk żył zaledwie 57 lat. W dodatku wokół tej współpracy powstała legenda, moim zdaniem nieprawdziwa. Istnieją sugestie, że Krzysztof Kluk był krzywdzony przez Komisję Edukacji Narodowej, że był do niego jakiś lekceważący stosunek. Tymczasem nie potwierdzają tego badania źródłowe, a zachowały się na szczęście protokoły Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych była to jakby ekspozytura Komisji Edukacji Narodowej, przeznaczona do opiniowania i wydawania podręczników szkolnych. I protokoły zachowały się. Ponadto wybitni autorzy piszący na temat Kluka, no wymienię tu niektóre nazwiska, Macierzy, Rostafińskiego, Lubienieckiej, Kołodziejczyka, Gabriela Brzęka. Tutaj zawsze były inne interpretacje wskazujące, że nie był krzywdzący stosunek do księdza Krzysztofa Kluka, tej wielkiej magistratury w Polsce. Po raz pierwszy Komisja Edukacji Narodowej zwróciła się do Kluka, zresztą z wielkimi rewerencjami, w roku 1778, proponując, ażeby przetłumaczył on z języka niemieckiego na język polski, podręcznik sztuki ogrodniczej i rolniczej napisany przez Michała Hubego, który był członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Bardzo szybko wykonał Kluk w ciągu roku. Z wielkim aplauzem Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych przyjęło jego tłumaczenie, wypłacono mu prawie natychmiast honorarium. I ta sprawa była zamknięta, tym bardziej, że się okazało, iż ten podręcznik jest troszkę za trudny, więc został on w rękopisie w archiwum. Ale już w roku 1781, czyli zaraz po wykonaniu tego tłumaczenia, znów zwróciła się Komisja Edukacji, za pośrednictwem oczywiście Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, do Kluka, żeby napisał botanikę dla szkół narodowych. Na recenzentów wyznaczono dwóch doktorów. Jeden to był ze Szkoły Głównej Koronnej, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor Jan Jaśkiewicz. Drugi członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, młody doktor z Warszawy, Paweł Czempiński. On był bardzo popularny w Warszawie, też jako lekarz. No i tu od razu zaczęły się kontrowersje, mianowicie w całej Europie naówczas bardzo popularny był system klasyfikacji roślin Linneusza. Mówiono sztuczna klasyfikacja, był podział na klasy, grupy i tak dalej. Na podstawie części roślin klasyfikowano m.in. pręcików. Nowością w Europie był system klasyfikacji roślin Adriana van Rooyena, który był dyrektorem ogrodu botanicznego w Leidzie. To był naturalny podział roślin, ale Kluk twierdził, że on nie obejmuje całego świata roślin i Kluk był bardzo wierny zawsze Linneuszowi. Kiedy potem wydał swój dykcjonarz roślinny, to oczywiście też wykorzystywał system Linneusza, co nie odbiegało od tego, co w całej Europie robiono. I tu od razu wynikła dyskusja, ale ostatecznie panowie pogodzili się i zamówiono botanikę u księdza Krzysztofa Kluka. On napisał to stosunkowo szybko. Już w 1785 roku ten podręcznik ukazał się i został bardzo dobrze przyjęty w całej Rzeczypospolitej. Na ogół, jak podręczniki ukazywały się, wydawane dla szkół narodowych, były często źle przyjmowane. Kluka został od razu przyjęty bardzo dobrze. No, może na to wpłynęło, że Kluk już był osobą bardzo popularną w Polsce. On już miał trzytomowe dzieło o roślinach, trzytomowe dzieło o zwierzętach. On pisał w sposób przystępny po polsku, więc był bardzo dobrze przyjmowany. Ale była to osoba też uczona, bo przecież był on też doktorem na Akademii Wileńskiej. Tam był towarzyszem w tak zwanym towarzystwie fizycznym. No, miał medal Merentibus od króla, więc była to osoba ogólnie znana. W 1985 roku ukazała się botanika i wtedy znowuż Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zwróciło się do Kluka, żeby napisał zoologię, co było zresztą zupełnie zrozumiałe. Kluk napisał, ale jego podejście znowuż wzbudziło zastrzeżenia Czempińskiego. Nie mogli się tu już pogodzić Kluk z Czempińskim. Każdy miał swoje zdanie i Czempiński to, co napisał Kluk, przerobił po swojemu, ale opierał się na materiałach Kluka. No i teraz wynikła sprawa, czyje nazwisko ma figurować, czy Kluka, czy Czempińskiego, czy obu. Tutaj był Czempiński bardzo uparty i Kluk był uparty, więc w końcu zdecydowano, że ukaże się ten podręcznik bezimiennie i tak też stało się, miał zresztą potem drugie wydanie. I właściwie na tym zakończyła się współpraca księdza Krzysztofa Kluka z Komisją Edukacji Narodowej, ale mówi się, że on był lekceważony, krzywdzony. Nic z tych rzeczy. Kluk był bardzo szanowany w całej Polsce. Mówią przeciwnicy, że on pochodził z Ciechanowca, ale przecież prowincja wtedy zupełnie inaczej była rozumiana niż dziś. Koło Ciechanowca był dwór Osolińskich, z którym Kluk był bardzo związany. Rezydencja Jabłonowskiej, gdzie były olbrzymie zbiory. No więc czyż można powiedzieć, że on był oderwany? No miał dostęp do najnowszej literatury, do najnowszych zbiorów. Obracali się tam ludzie z całej Europy, więc właściwie to były centra intelektualne. Poza tym Kluk był osobą ogólnie szanowaną i to, że polemizowali z Czempińskim, to jest moim zdaniem zupełnie naturalna sprawa. I twórcze dyskusje są zawsze twórcze. Więc chciałabym przeciwstawić się tej legendzie, że Kluk był lekceważony, moim zdaniem absolutnie nie. A druga rzecz, no chciałabym, żeby okres jego współpracy z Komisją Edukacji Narodowej był wprowadzany w większym zakresie niż dotąd do prac. Nie można pomijać 10 lat życia u człowieka, który żył bardzo krótko, on ponad 10 lat, ściślej około 12 współpracował z Komisją Edukacji Narodowej.
Dla wielkiej w sztukach i umiejętnościach biegłości uczyniony był nauk wyzwolonych i filozofii doktorem Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego, członkiem profesorskiego kolegium fizycznego tej dostojnej uczelni, a przytem kanonikiem kruświckim, brzeskim, dalej katedralnym inflanckim, dziekanem drohickim, przestając zawsze na jednym probostwie ciechanowieckim. Pracując jako uczony człowiek dla dobra współziomków, ksiądz Kluk nie zapomniał nigdy o obowiązkach dobrego plebana. Nauczał lud swój i oświecał, już to dobrym życia przykładem, już gorliwością rozsądnych nauk swoich i kazań.
Co zawdzięczamy Klukowi? Przede wszystkim to, że opisał rodzimą przyrodę, że wprowadził polskie nazewnictwo, że przedstawił stan gospodarki i stosunków społecznych na podlaskiej wsi, utrwalił zwyczaje czasów, w których żył w swoich księgach, że zawarł wiele myśli nowatorskich, wyprzedzających epokę, jak na przykład dotyczących ochrony lasów, środowiska naturalnego. Ponad 100 lat przed Darwinem wskazał na ciągłość przyrody, twierdząc między innymi, że człowiek lubo jest panem wszystkich zwierząt i sam przecież do nich należy, co było wówczas myślą nowatorską, wręcz światobórczą. Poza tym kształtował obraz obywatela, obywatela mądrego, wykształconego, otwartego na to, co się dzieje w świecie, ale i pozbawionego także kompleksów niższości. Mówił tak, jeszcze i cudzoziemcy nie stanęli na najwyższym stopniu, jeszcze i Polakom wiele do wynalazków zostało, które od nich w czasie cudzoziemcy pożyczyć mogą. Doświadczenia własne czynić mamy.
Materiał, jakim dysponuje językoznawca, jeśli chodzi o księdza Krzysztofa Kluka, jest bardzo obszerny.
Profesor doktor habilitowany Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Pisał w języku poprawnym, polskim, zgodnie z wymogami ortograficznymi i zasadami gramatycznymi swojej epoki, a żył w epoce przełomowej. Kończyła się epoka średniopolska języka, doba średniopolska według terminologii Klemensiewicza i zaczynała się nowopolska. Ale dla badacza języka istotny jest podział jego prac na dwie grupy, to znaczy te czysto naukowe, dykcjonarz roślinny, i te, które pisał dla szerokiego odbiorcy, a więc dla rolników. I tutaj wszystkie jego prace stanowią niezwykle ciekawy materiał, dlatego że używał języka bliskiego swemu otoczeniu, inaczej byłby niezrozumiały, a utylitarny charakter tej części jego twórczości jest przecież znany. Mimo że nie ma monograficznego opracowania, że nie ma manuskryptów jego prac, to można dotrzeć do języka autora, ponieważ jego prace miały wiele wydań. Wydawca, zdarzało się, można to zaobserwować, usuwał regionalizmy, usuwał końcówki. Ingerencja wydawcy dotyczyła strony gramatycznej, w mniejszym stopniu leksyki, bo trudno było zmienić leksykę. Terminologia rolnicza jeszcze nie była usystematyzowana na tyle, żeby można było się odwoływać do jakiejś ogólnej i dlatego te rzeczy pozostają zgodne z zapisem Kluka i w tej chwili są niesłychanie ciekawe, jeżeli się je porównuje z zachowanymi jeszcze dotychczas gwarami na terenie Podlasia, jako że Kluk był podlasianinem z urodzenia i wyboru później jako ksiądz, a także wszystkie prace pisał w Ciechanowcu. Na przykład dwa czasowniki, rozczochnąć i rozstrychnąć. Mają zbliżone znaczenie rozdzielić, rozwieść coś, tak w gwarze, jak i w tekstach Kluka. Rozczochnąć się może istota żywa, człowiek albo zwierzę, zwykle samoistnie. Na przykład podczas gładkich lodów, zimą źle jest do wozów zażywać wołów, mogą się rozczochnąć, pisał Kluk. Natomiast rozstrychnąć może ktoś coś, na przykład piorun drzewo. Przykład z tekstu Kluka. Osadzisz dwie rurki, a tak rozstrychnięte, aby na dwie przeciwne strony się rozchodziły. Dotychczas spotyka się w języku ludności Ciechanowca te wyrazy. Gwarowe chędożyć, chędogi, uporządkowany, schludny, ukluka także. Chędożyć o chędostwo. Na przykład deszcz chędoży powietrze, które na policach przy ciepłym się słońcu ususzą. O potrzebnym ochędostwie w lasach, uporządkowaniu. Wyraz sporny, szybko posuwający się szczególnie o pracy, używany do tej pory w okolicach Ciechanowca. Ukluka sporniej, sporzej, sporność, tak samo. Na przykład przesadzone drzewka sporniej rosną, znaczy szybciej rosną. Takich przykładów jest wiele, więc jego teksty są bardzo przydatne do badania gwar północno-wschodniej części Polski. Co więcej, jest to w tej chwili niesłychanie potrzebne, dlatego że coraz częściej skłaniają się naukowcy ku temu, że gwary kresowe polskie mają duży związek z gwarami północno-wschodnimi na terenach etnicznych polskich. W tej chwili już potwierdzenia tego znajdujemy coraz częściej. Przecież w słownikach ogólnych języka polskiego przy niektórych terminach powołują się na kluka. Jest tego dużo.
Z dorobku księdza Krzysztofa Kluka korzysta Muzeum Rolnictwa jego imienia, które powstało 40 lat temu w Ciechanowcu. Jednym z ważniejszych dokonań tego muzeum jest stworzenie ogródka botanicznego opartego na rejestrze roślin zdatnych do zażycia lekarskiego, jaki został zamieszczony przez Kluka w dykcjonarzu roślinnym. Twórcą ogródka był magister Leon Hochlew, który był przez pewien czas aptekarzem w Ciechanowcu.
Stoimy w tej chwili przed ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego. To jest takie przełożenie wiedzy teoretycznej księdza Krzysztofa Kluka, zawartej w trzytomowym dziele o tytule Dykcjonarz roślinny, na sferę praktyczną. W tym ogródku możemy obejrzeć 680 roślin służących do leczenia ludzi, konkretnie do leczenia 143 schorzeń, od 1 do 22 roślin na każdą jednostkę chorobową. Idąc ogródkiem widzimy tabliczki zielone. Na tych tabliczkach napisane są nazwy jednostek chorobowych. Oczywiście język polski na tych tabliczkach jest bardzo archaiczny, bowiem jest to XVIII-wieczny język księdza Krzysztofa Kluka. Natomiast za każdą tabliczką zieloną jest odpowiednia do każdej jednostki chorobowej liczba tabliczek białych. W trzech językach napisana jest nazwa rośliny leczącej daną dolegliwość. Łacina XVIII-wieczna, łacina współczesna i język polski XVIII-wieczny. Język księdza Krzysztofa Kluka. Jest to bardzo ważna sprawa, z tej racji chociażby, że ksiądz Kluk wielu tym roślinom nadał polskie nazwy. Jesteśmy muzeum noszącym imię księdza Krzysztofa Kluka. Naszym obowiązkiem, statutowym obowiązkiem, jest upowszechnianie wiedzy, którą ksiądz Kluk zostawił nam w swoim spadku. Tą wiedzą jest oczywiście zawartość 14 tomów dzieł, które on napisał i które weszły do kanonu polskiej nauki przyrodniczej. Jednym z przykładów prezentowania wiedzy księdza Kluka za pomocą muzealnych środków wyrazu jest właśnie ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego.
Ksiądz Krzysztof Kluk w Ciechanowcu prowadził badania naukowe obok swojej pracy duszpasterskiej.
Wicedyrektor Muzeum Rolnictwa imienia Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Kazimierz Uszyński.
Zakres podejmowanych przez niego tematów był niezwykle szeroki, bowiem chciał ująć całość świata przyrody, o przyrodzie martwej, o przyrodzie żywej. Wszelkiego rodzaju zajęcia praktyczne stosowane w rolnictwie i przez rolników, to była jego pasja. Wszystko było przez niego gromadzone i wydawane drukiem jeszcze za jego życia, po to, żeby polepszyć sytuację rolników w kraju. Wiedział, że potrzebna jest odpowiednia wiedza po to, żeby dobrać nasiona do posiania, po to, żeby dobrze doprawić ziemię, nie wystarczy już kamienna motyka, ale proponował pługi, aczkolwiek powszechnie jeszcze w jego czasach orało się wołami i sochą. Skąd czerpał tę wiedzę? Otóż przede wszystkim z bezpośredniego kontaktu z zagadnieniem, którym mu w danej chwili się poświęcał. był bardzo częstym gościem, mile witanym przez rolników. Chodził po polach, wypytywał, dlaczego to jest tak, a zagraniczni to robią tak i tak, a krajowi mogliby to sprawdzić. Pierwsze źródło, chyba najważniejsze w tych popularnych pracach dotyczących rolnictwa, to była ta obserwacja natury. Ale wieczorami Kluk czytał księgi i to nie tylko krajowe, ale i zagraniczne. Znał kilka języków. Swobodnie poruszał się w literaturze fachowej europejskiej. Obserwował przyrodę, obserwował pracę w różnych zawodach, nie tylko w rolnictwie, ale w rolnictwie przede wszystkim. Korzystając z bogatych zbiorów literatury krajowej i zagranicznej w bibliotece Anny Jabłonowskiej w pobliskich Siemiatyczach. Jako jedyne w Polsce Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka, popularyzując dorobek Kluka, tworzymy przede wszystkim odpowiednie ekspozycje muzealne. I one są poświęcone roślinom, zwierzętom, minerałom. Pokazujemy jakieś zagadnienie w rozwoju historycznym, eksponując dorobek Kluka w tej dziedzinie. Tak na przykład jest z Muzeum Weterynarii. Jest to co prawda tylko część naszej placówki, ale przedstawiająca w rozwoju historycznym ten przepiękny zawód. Kluk tu daje praktyczne porady dla rolników, które pozwalają na utrzymanie zwierząt przy dobrym zdrowiu, a jednocześnie bez wydawania większych pieniędzy na leczenie. Rolnik musi być samowystarczalny.
W powszechnym odbiorze ksiądz Krzysztof Kluk jest niestety mało znany, a to jest wielka szkoda ze względu na to, że dzisiaj wiele jego rad, przesłań i praktycznych myśli mogło być wykorzystanych. I najważniejszą sprawą byłoby jednak to, żeby wiedza o nim została zawarta w podręcznikach szkolnych. On tworzył podręczniki dla uczniów, a myślę, że dzisiaj również uczniowie powinni w swoich podręcznikach uczyć się o nim.
Stoimy przed pomnikiem księdza Krzysztofa Kluka, który, jak wspomniałem wcześniej, odsłonięty został w 1850 roku. Autorem tego pomnika jest Jakub Tatarkiewicz. Pomnik jest co prawda ograbiony przez burze dziejowe, które przeszły nad naszym krajem. Na cokole tego pomnika nie ma już mosiężnych płyt, które zostały zrabowane przez Niemców w czasie I wojny światowej, ale znajdują się tutaj płyty z piaskowca, wiernie zrekonstruowane według zachowanych rysunków. Ciechanowiec jest małym miasteczkiem, ale w takich małych środowiskach jest dość duże przywiązanie do osób, które zaistniały nie tylko w lokalnym środowisku, ale również w środowisku krajowym, nawet w środowisku europejskim. Przez półtora roku miałem przyjemność być nauczycielem w tutejszym liceum. Nawet w klasach zasadniczej szkoły zawodowej stopień wiadomości na temat księdza Krzysztofa Kluka, na temat jego dokonań był naprawdę bardzo duży. Mimo, że nie udało się przez lata całe wprowadzić nawet jednego pełnego zdania do jakiegokolwiek podręcznika na jakimkolwiek poziomie nauczania w naszym kraju. Ksiądz Kluk jest postacią cały czas żyjącą w tej społeczności. Ilekroć przyjeżdża do Ciechanowca, do Muzeum Rolnictwa, wycieczka z krajów skandynawskich, a zwłaszcza ze Szwecji, zawsze jako przewodnik mam pierwsze pytanie, co mamy zachowane z pamiątek po polskim Darwinie, po księdzu Krzysztofie Kluku. Chyba nie trzeba nic więcej dodawać. W Szwecji, w Skandynawii jest to człowiek bardzo znany. Jest znany jako uczeń i człowiek, który na język dostępny dla każdego przełożył dzieła wielkiego Karola Linneusza. Natomiast w Polsce w dużych monografiach historycznych są 2-3 zdania i to wszystko. Należy żałować i liczyć na to, że ten stan rzeczy się jednak zmieni.
Koniec mąż ten, tak zasłużony narodowi, tak kochany, szanowany i wielbiony przez parafianów i sąsiadów, przeżywszy tylko lat 57, opatrzony w drogę wieczności świętymi sakramentami, zakończył dni życia swego z osłabienia nerwów roku 1796, dnia 2 lipca, z niezmiernym wszystkich żalem, stratę jego niewczesną opłakujących.
Ja sądzę, że główną przyczyną tego stanu rzeczy było po pierwsze to, że był niezwykle pracowity. Przecież to jest chyba 17 ogromnych tomów tej spuścizny, nie wiem czy to wszystko jeszcze. A przecież był proboszczem w miasteczku, jedyny kościół, więc wszystkie obowiązki, tym bardziej te kazania pisane, to zajmowało czas, a jednocześnie taka gigantyczna praca i wyjazdy. On zbierał minerały, zatrzymywał się, woźnica się dziwiła, on kamienie. Mówił, po co ksiądz te kamienie bierze? No a to właśnie tak powstawały jego słynne zbiory. Myślę, że współcześni bardziej doceniali księdza Kluka niż potomni. Dopiero teraz jest renesans, no może w związku z modą na nauki rolnicze. Mówi się o ekologii, o tym wszystkim, o czym on w tamtych czasach mówił i uczył rolników, co jest zdrowe, co niezdrowe, co czemu służy i jak jest. Jego serce było podzielone, bo z jednej strony kochał kapłaństwo, a z drugiej był urodzonym naukowcem. Rzeczywiście on miał powołanie do nie tylko gromadzenia wiedzy, ale do przekazywania jej. No i żeby napisać tyle tomów, to trzeba było z czegoś uschnąć. I powracamy do tej odpowiedzi, dlaczego on lecząc innych sam na gruźlicę umierał. No jak długo można w noc siedzieć, ile godzin na dobę, pracować w natężeniu, może nie zawsze dobrze ogrzanym pomieszczeniu. Zresztą wtedy gruźlica robiła spustoszenie w ogóle często. Także myślę, że umiał to harmonijnie pogodzić i nie było tak, że on przede wszystkim był uczonym. Ja bym powiedział, że nie. Jednak przede wszystkim był księdzem. Jak się patrzy na jego testament, to widać, o czym on myślał i ciągle sobie zarzucał, że może jeszcze mógłby być gorliwszy.
Parafio Ciechanowiecka, nieużyteczny ci byłem. Daruj mi i przepuść. Niech Bóg ci da po mnie pasterza, który by moje niedostateczności nadgradzał. Za egzekutorów mego testamentu obieram sobie księdza Wojciecha Gogolewskiego, dziekana Drochickiego, proboszcza Granińskiego i jaśnie pana Jana Kłopotowskiego, ufając, że mi tej uczynności nie odmówią. Polecam ich łasce i opiece biedną siostrę moją Juliannę, aby pamiętali o niej i tam, gdzie żądam, umieścić starali się. Na ostatek testament ten, nie tylko wybitą pieczątką i podpisem własnej ręki, ale i podpisem świadków stwierdzam. Działo się w domu plebańskim w Ciechanowcu roku 1796, lipca 2 dnia. Ksiądz Krzysztof Kluk.
Polskie Radio Białystok przedstawiło audycję dokumentalną zatytułowaną Przyrodnik z Ciechanowca. O księdzu Krzysztofie Kluku, jego życiu kapłańskim, pracy naukowej oraz dokonaniach w dziedzinie przyrody, botaniki i rolnictwa mówili profesor doktor habilitowany Irena Stasiewicz-Jasiukowa, przewodnicząca Komitetu Historii, Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor doktor habilitowany Irena Maryniakowa z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Redaktor Krystyna Marszałek-Muńczyk, autorka książki A Polska śpi na pośmiewisko mądrej Europy. Ksiądz dr Eugeniusz Borowski, dyrektor archiwum diecezjalnego w Drohiczynie. Kazimierz Uszyński, wicedyrektor Muzeum Rolnictwa imienia Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Norbert Tomaszewski, kustosz, kierownik działu historyczno-artystycznego tej placówki. Fragmenty z testamentu księdza Krzysztofa Kluka i wiadomości o życiu i pismach Krzysztofa Kluka spisanych przez księdza Szymona Bielskiego czytali Wojciech Grzechowiak i Janusz Papaj. Audycję przygotował i zrealizował Andrzej Danilczuk.